Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura kolejni goście, a w zasadzie gościnie, tutaj dwie już przede mną siedzą, bo będzie krakowsko i będzie o wystawach, projektach, przedsięwzięciach artystycznych, o pamięci, archiwizacji, wiele właśnie takich zagadnień będzie się teraz pojawiać. A z nami Justyna Haberkowa, artystka, ale też pracowniczka naukowa, niegdyś zdaje się, filolożka klasyczna, historyczka kultury i doktora habilitowana historii na Akademii Ignatianum w Krakowie. No właśnie, artystka, która tutaj jest odpowiedzialna też za wystawę, którą możemy w Muzeum Krakowa, Muzeum Historycznym oglądać w Pałacu Krzysztofory. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To długie wprowadzenie, ale dużo tutaj, dużo rzeczy. No i Agnieszka Wargowska-Dudek z Fundacji Arts, która jest partnerem wystawy, o której będziemy z jednej strony rozmawiać, specjalistka do spraw archiwizacji dziedzictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, wychodzimy od wystawy, która w Pałacu Krzysztofory się odbywa, nadal jest prezentowana, można ją oglądać. Wystawa o krakowskiej koronce klockowej, lokalnych haftach, no i ich twórczyniach. Wystawa Nieopisane, tradycja, pamięć, kobiece praktyki kulturowe. Taki jest jej tytuł. I wszystko to, co kobiety w tych haftach zapisały, ale ta wystawa to jakby taki punkt wyjścia, bo to jest wystawa, która finalizuje pewien większy projekt, o którym będziemy rozmawiać. Ale zacznijmy od tej wystawy może. Co na niej możemy zobaczyć? No, koronka klockowa brzmi dosyć tak tajemniczo. Ja wcześniej o stricte koronce klockowej nie słyszałam. To jest tradycja krakowska podobna. Czy z tych rejonów? Jak to jest? Kręci tutaj pani już głową.
Koronka klockowa jest po prostu techniką koronczarską. Okay. Bardzo wyrafinowaną i trudną. Natomiast w Krakowie ma długoletnią tradycję i przekaz bezpośredni. Dlatego została wpisana jako jeden z elementów na listę krajową niematerialnego dziedzictwa, w którym istotny jest przekaz pewnych umiejętności, wszystko, co się wiąże z dziedzictwem niematerialnym. I co istotne, ważne są także relacje, nie tylko w kontekście uczeń, mistrz, nauczycielka, uczennica, ale także w kontekście przekazywania w ogóle wszelkich umiejętności rzemiosła. To są dwa elementy, które są ze sobą zawsze związane. Więc koronka, ale także hafty, bo koronka jest powiedzmy mniej obecna, nie wszędzie tak występuje jak w Krakowie, ale wszędzie są pewne umiejętności, które są przekazywane. Są to tradycje, które nie zostały koniecznie opisane. Bardzo często wiążą się z czymś, co dla ludzi jest istotne, to znaczy z relacjami. I powiedziałabym, że ta wystawa, którą przygotowałyśmy we współpracy z fundacją, to jest wystawa, która pokazuje, że rzemiosło w jakiś sposób ilustruje relacje. Bardzo często są to ważne, najważniejsze relacje w życiu ludzi, bo ich kształtują. Przedmioty niekoniecznie są istotne, czy niekoniecznie daje się przez przedmiot opisać także bardzo głębokie i nieoczywiste relacje.
No właśnie, ja jakiś czas temu pamiętam akurat taką rozmowę, która obrazuje trochę to, że te przedmioty często gdzieś znikają w pamięci też nierzadko, natomiast relacje zostają. Kiedy dziecko pytane gdzieś tam w rodzinie, czy pamięta w ogóle, co dostało w zeszłym roku na Mikołaja, bo tyle tych prezentów i w tym roku znowu i nie wiadomo, co w ogóle kupić takiej młodej, małej osóbce. No i to dziecko nie pamiętało, co ono rok temu dostało pod tę choinkę, natomiast kiedy zostało zapytane, czy pamięta ten czas, co z niego pamięta, co się wtedy w domu działo, to pamiętało pewne wydarzenia, to jak spędzali czas, jak śpiewali jakieś kolędy czy piosenki. To było właśnie to była ta opowieść o relacjach, że to w tym dziecku rzeczywiście zostało w jego pamięci, a te przedmioty, które dostały, mimo że fajne w tym czasie, no już nie. Więc to jest właśnie trochę tego typu historia. I no dobrze, ale mamy te koronki, mamy hafty, tam są na wystawie też zdjęcia, są nagrania, nagrane też rozmowy, prawda?
Tak, przy czym na wystawie nie mamy dostępu do rozmów. To jest już ten element, o którym opowie Agnieszka.
Projektu.
To jest element projektu, bardzo duży i istotny, w którym przedstawiłyśmy większość przedmiotów, które pokazują pewne relacje wśród naszych rozmówczyń. Było widać wyraźnie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o relacje, ale także o to jakieś skojarzenie z przedmiotem. I są także nagrane wywiady. Tego oczywiście na wystawie nie ma, w związku z tym na wystawie możemy pokazać osoby i niektóre z przedmiotów, co jest dość istotne. I jak powiedziała, jeszcze wracając do tego, o czym była mowa, o przeżywaniu dziecinnym, że każdy z tych przedmiotów powinien mieć taki znacznik, na przykład zrobiła mi mama, tak? Zrobiłam z teściową, dostałam od babci, przekazała ciocia. To jest ten element, który starałyśmy się pokazać i mam nadzieję, że jest widoczny na wystawie.
Bo te rzeczy robiły się wspólnie, prawda? Często, niegdyś.
Albo się uczyło czegoś, to znaczy nauka jakiegoś rzemiosła bezpośredniego, umiejętności. To nawet nie musi być rzemiosło, to może być nawet, nie wiem, przyśpiewka, to może być potrawa, to może być jakaś zwykła czynność codzienna. Uczyła wspólnego działania i uczyła relacji.
No właśnie, bo to już jest też coś takiego, co chyba we współczesnym świecie zanika. Ta relacja mistrz-uczeń, to bezpośrednie uczenie siebie nawzajem, przekazywanie wiedzy, no ale też czegoś więcej, bo to nie tylko nauka techniki.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że relacje w ogóle są tym elementem, który jest najbardziej ulotny i którego najczęściej nie da się opisać a priori. Można to tylko przeżyć. To, jak głębokie jest przeżycie, czasami jest oddane, a najczęściej nie jest oddane przez to, co przechodzi w człowieka. Natomiast jest to jakaś trwała umiejętność i bardzo często jest to jedyna droga przekazu dziedzictwa kulturowego.
Ta wystawa, to co panie robią teraz w tym projekcie, o którym więcej za moment, jest dedykowana kobietom, więc wpisuje się to w ten nurt herstoryczny. Jest to związane z dziedzictwem, tym dziedzictwem niematerialnym kobiet, żeby je pokazać, żeby oddać mu jakby należne też miejsce, żeby to nie przepadło. Ale co te dzieła, które są już takie namacalne, które możemy po części też, jak pani wspomniała, obejrzeć. Co one o tych kobietach mówią? Jakie historie nam przekazują?
Różne, bardzo różne i przede wszystkim nieoczywiste. Z jednej strony takie, których spodziewamy się i są naturalne, to znaczy, że babcia dbała o rodzinę, czy podtrzymywała pewne tradycje, mama zajmowała się bieżącym funkcjonowaniem i przekazywały sobie pewne treści, tak? A z drugiej strony uczy także, że te kobiety w opowiadaniach i narracjach herstorycznych nie funkcjonują bez mężczyzn, bo bardzo często to mężczyźni im stwarzali warunki do tego, żeby mogły coś przekazać drugiej osobie. Więc w pewnym sensie na naszej wystawie oczywiście najważniejsze są kobiety, ale widać też pewien ślad męski. Bardzo często widać także, zwłaszcza w opowieściach, że obserwacja tych damskich relacji to jest to, co kształtuje drugą stronę. Czyli najpierw chłopiec, potem dorosły mężczyzna, czy bardziej dojrzały, obserwując relacje kobiet, które go otaczają, uczy się innego postrzegania świata. To jest fajne.
Rozmawiamy tu też o takiej dziedzinie, która jest kobieca, chociaż to się pewnie troszkę zmienia. Zdarzają się mężczyźni, którzy gdzieś tam, haftują, dziergają i tak dalej. No ale jednak, jeżeli patrzymy wstecz, to była domena stricte kobieca, więc te relacje kobiece, rzeczywiście te historie były tutaj pielęgnowane i przekazywane. Teraz, bo pani sama się tym zajmuje, sama takie rękodzieło tworzy. Można zobaczyć na pani stronie internetowej przykłady. Teraz jak to jest? Młodsi interesują się tego typu zajęciami, bo ja tak jako laik gdzieś z boku widzę, że na przykład moje koleżanki, czy młodsze osoby, czy czasami nawet w kawiarni będąc, widzę, że ktoś wyciąga czy szydełko, czy druty i sobie coś tam robi. Tak jakby to rzeczywiście powracało i nie wiem, jakaś może nawet moda była na takie działania.
Myślę, że jest potrzeba. Zawsze jest potrzeba. Nie żyjemy na szczęście w czasach, w których tego rodzaju umiejętności nie są koniecznie potrzebne do tego, żeby przeżyć. To znaczy w czasach kryzysowych wiadomo, że ta działalność miała troszeczkę inne znaczenie. Ale z kolei pewna wygoda zwolniła ludzi z obowiązku wykonywania czegoś. To zawsze jest pewna strata. Ja myślę i obserwuję, że to wszystko jest kwestią postawy. To znaczy trzeba widzieć, trzeba zwracać na to uwagę i trzeba szukać możliwości. Mówi się o tym, że trzeba odrzucić smartfony, kontakt tego rodzaju. Czasami można pogadać po prostu robiąc coś wspólnie na drutach. I to jest, to też jest jakaś rodzaj więzi, którą można kontynuować, ale ja myślę, że te elementy dotyczą wielu rzeczy. To nie jest kwestia tylko umiejętności rzemiosła, to jest kwestia także zachowania się w pewnych okolicznościach. To jest umiejętność wspólnego gotowania, umiejętność pójścia na wspólną zabawę i potańcówkę, umiejętność ubrania się w sposób bardziej tradycyjny, niekoniecznie hop-siup, tak, tylko właśnie taki jakiś kabacik albo coś innego. Poszukiwanie takiej tożsamości, która czasami jest ukryta. To w gruncie rzeczy o to chodzi w dziedzictwie kulturowym.
No właśnie, te rzeczy nie na każdym polu też tak wracają. Wspomniała pani o tym ubraniu. To rzeczywiście ja zauważyłam, jeżdżąc do Ukrainy chociażby, jak u nich ta tradycja tych wszystkich wyszywanek, tego typu haftów na ubraniach, jak to jest żywe, jak oni się na co dzień ubierają, żeby tę swoją tradycję kultywować, żeby pokazać, jak dla nich to jest ważne. A u nas rzeczywiście tego nie ma. W sensie, jadąc tam pierwszy raz tak na dłużej 2 lata temu, zauważyłam naprawdę taki duży kontrast w podejściu do takich drobnych rzeczy. No ale dobrze, my tutaj rozmawiamy o wystawie, ale jak się okazuje o całej masie rzeczy w ogóle dookoła i głównie to o relacjach międzyludzkich. Może powiedzmy, co to za projekt stoi za tą wystawą?
Ten projekt powstał kilka lat temu. Bardzo długo w gronie współpracowniczek tak naprawdę rozmawiałyśmy o her story, o historiach kobiecych i zaczęłyśmy cały projekt od relacji. Czyli wracam trochę do początku rozmowy, tak? Zaczęłyśmy szukać relacji z naszymi przodkiniami. Od tego tak naprawdę zaczęłyśmy. Zaczęłyśmy poszukiwać, kim były, co robiły. Nazwałyśmy pierwszy projekt Żeńszczyzna w poszukiwaniu społeczno-kulturowego genu. Bo zaczęłyśmy się zastanawiać, tak? Dlaczego robimy pewne rzeczy? I to był jakby pierwszy. Potem był cały cykl kolejnych, tak? Zaczęłyśmy już, wyszłyśmy spoza takiej indywidualnej perspektywy i zaczęłyśmy współpracować z kołami kół gospodyń. I tutaj mała dygresja. Na obszarach wiejskich, w małych miasteczkach widać już trochę w stroju te wpływy, tak? Czy haftów. Kraków jest, tak? To jest różnica. Miasto, miasteczko, wieś. I zaczęłyśmy poszukiwać wśród organizacji, tak? I chciałyśmy, żeby te liderki tych organizacji też zaczęły szukać tego swojego genu. Więc wyszłyśmy poza to indywidualne doświadczenie i to było coś niezwykłego, tak? W momencie, kiedy zaczęłyśmy się spotykać z kobietami, zaczęły snuć się w tym wątku takim rękodzielniczym, snuć historię. I zaczęłyśmy używać bardzo konkretnych metod, żeby te wszystkie historie, żeby je nagrywać, tak? Żeby one nie przepadły, żeby został po nich ślad. Zaczęłyśmy szukać bardzo konkretnych narzędzi. Tak, gdzie my te historie możemy zarchiwizować? I mamy tutaj otwarty system archiwizacji, zbiory społeczne, gdzie tak naprawdę do wystawy, jest to jakby dodatek do wystawy, gdzie można wysłuchać tych historii. Już nie tylko z tego projektu, ale również z tych projektów poprzednich, a w naszych zbiorach jest około już w tej chwili 160 elementów, czyli nagrania, stare fotografie, bo stare fotografie, gdzie były postaci naszych przodkiń, kuzynek, matek, babek, ciotek, a czasami też obcych kobiet, które w jakiś sposób w życiu nas zainspirowały. I oprócz tych fotografii są też historie. tych osób, które na tych fotografiach są. Więc mamy historię mówioną, mamy historię tych kobiet, mamy stare fotografie, no i oczywiście mamy przedmioty, tak? Przedmioty dziergane przez nasze babki, prababki i z nimi też związane różne historie. Albo na przykład gorsety. To jest dla mnie zawsze fascynujące, jak na przykład wnuczka opowiada, że dostała gorset od swojej babci, a babcia najpierw przekazała oczywiście gorset mamie i ona, wróć, tak, i ona dostała gorset od mamy, ale też jest pokazana cała historia tego gorsetu, tak, że babcia była raczej dużą osobą i ten gorset był uszyty na osobę, która była trochę większa, tak? Mama była trochę mniejsza, więc na gorsecie widać ślady przeszywania, aby ten gorset zmniejszyć, tak? Ale wnuczka przejęła gorset i na przykład doszywała cekiny, tak? Albo doszywała hafty, bo nie, więc sam gorset już ma całą historię
trzech różnych postaci.
Co się z nim, tak, co się z nim stało. Jest to dla nas fascynujące. Fascynujące kobiet, relacji kobiet, tego, co zostało po tamtych kobietach, bo czasami mamy też taką refleksję, że bardzo mało można znaleźć materiałów o kobietach 100, 150, 200 lat wstecz. Jeżeli szukamy w archiwach, co głównie znajdujemy jednak postaci męskie, tak? Bo oni byli rzemieślnikami, byli zrzeszeni w cechach i tak dalej, i tak dalej.
O kobietach jest podpisywali bardzo... się za kobiety.
Tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura niezmiennie nasze dzisiejsze gościnie Justyna Haberkowa i Agnieszka Wargowska-Dudek. Rozmawiałyśmy o wystawie, którą w Pałacu Krzysztofory można obejrzeć. Wystawie dedykowanej kobietom, rękodziełu. Koronka klockowa tutaj jest jakby punktem wyjścia do tej wystawy, ale też o szerszym projekcie archiwizowania, zbierania historii kobiet i o tym dziedzictwie niematerialnym. I może dodajmy tutaj dla naszych słuchaczy, czym w ogóle jest dziedzictwo niematerialne?
Oj, to jest bardzo szerokie, ale dość sprecyzowany element, który można powiedzieć, że on się dzieli na takie typy. To jest przekaz, który realizuje się przez zwyczaje związane z religią, ze zwyczajami, z językiem, z przedstawieniami teatralnymi albo o charakterze rytualnym i też z takimi wydarzeniami, które zmieniają się z biegiem czasu, natomiast decydują o pewnej bardzo istotnej dla człowieka kwestii, jaką jest jego tożsamość. To znaczy to, że w czymś uczestniczymy i staramy się przekazywać, jest elementem, który od kogoś odzyskaliśmy i chcielibyśmy go przekazać dalej. To oczywiście jest niemożliwe w sensie fizycznym, bo się zmieniamy w czasie. Natomiast w tym przekazie realizuje się także pewna umiejętność, no, czy dojrzewanie człowieka jako takiego. Więc dziedzictwo niematerialne to są także te przedmioty, przez które odbywa się ten przekaz, tak. Czyli... mowy nie da się przekazać przy pomocy przedmiotu, ale to jest kwestia nagrania, usłyszenia i przynależności. Każdy człowiek, który coś przekazuje dalej, czuje się w bardzo istotny sposób związany z tym elementem, który przekazuje.
To jeżeli przy tym jesteśmy, to jeżeli dziedzictwo niematerialne, to również depozytariusze i depozytariuszki. Jak w naszym przypadku. I to jest też coś niezwykłego. W ogóle samo pojęcie przynależy bardziej do języka polskiego i pochodzi z określeń bardziej bankowych, tak? Depozytariusz. Ale to jest bardzo interesujące, bo wydawałoby się, że dziedzictwo niematerialne może być badane przez naukowców, etnologów, tak, specjalistów, a tutaj nagle się okazuje, że tymi depozytariuszami, którzy nie tylko są nosnikami i przekazicielami tych tradycji, ale też bardzo często oni pełnią rolę ochronną dla tego dziedzictwa, tak? Czyli też o to dbają. I to jest niezwykłe.
To jest też taka wymagająca, odpowiedzialna, ale wymagająca i niełatwa rola, archiwizowanie, praca jakby z tego typu dziedzictwem.
Tak, tak, na pewno. I na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że same wywiady są bardzo subiektywnym widzeniem przeszłości, tak? To, co jest niezwykłe, że przeprowadzamy te wywiady wśród kobiet, które nie mają poprzedniczek, które w jakiś sposób bardzo trwały, zapisały się w historii, tak? Ale z tych historii, które one opowiadają, wychodzą po prostu niezwykłe rzeczy, że te kobiety były odważne, tak, że one chroniły swoją rodzinę, że one podczas wojny organizowały jakby całe zaplecze dla partyzantów i robiły takie rzeczy, które nie są nigdzie zapisane, a które wymagały ogromnej odwagi i ogromnej wiedzy. I te kobiety miały ogromne poczucie takiej wartości, były czymś nadrzędnym, tak, dla tych kobiet. Więc to jest niezwykłe też.
Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie można tych wywiadów posłuchać i to wszystko też obejrzeć?
Można zobaczyć w zbiorach społecznych, zbiorespołeczne.pl, na profilu Fundacji Arts, pełna nazwa Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności Arts, żeby nam się kojarzyło przyjemnie, ale też z przygodą. I zapraszamy serdecznie. Tam tak naprawdę są zarchiwizowane wszystkie zbiory z wszystkich naszych żeńszczyźnianych projektów.
Bardzo ładna nazwa.
Bo każdy z tych projektów, bez względu na swoją jakby dodatek do nazwy, ma w nazwie żeńszczyzna, dziedzictwo kobiet w poszukiwaniu społeczno-kulturowego genu, kody kulturowe, etc., etc.
To polecamy, żeby się zapoznać, żeby sprawdzić, idąc właśnie na wystawę do Pałacu Krzysztofory, posłuchać, a później obejrzeć jakby namacalnie te rzeczy. Ten projekt, w sumie mówimy o tym wszystkim na czasie, bo przecież teraz za 2 dni, 20 lutego, będzie możliwość, żeby wziąć udział w takim kuratorskim oprowadzaniu po wystawie. No i temu wszystkiemu będzie towarzyszyć coś więcej, bo spotkanie, konferencja, panel.
Tak. Chciałyśmy pokazać, że dziedzictwo niematerialne, a przede wszystkim jakiś jego opis, metodologia związana z, chociażby z pozyskiwaniem czy z dokumentowaniem tego, co przenoszą nam depozytariusze, wymaga spojrzenia szerokiego. Oczywiście z jednej strony jest, kto może prowadzić takie badania. To są badania, które mogą być prowadzone przez akademików, ale bardzo często one są wtedy suche i pozbawione tego elementu takiego najbardziej interesującego, czyli tego, co świadczy o przekazie. Czasami zajmują się tym muzealnicy, ze względu na to, że chociażby wiele elementów dziedzictwa kultury niematerialnej podlega etnografię czy etnologię, tak rozumianą. A także w pewnym sensie ci, którzy się zajmują naukami o religii i kulturze. I wreszcie wszyscy ci, tak jest najczęściej, którzy mają taką potrzebę społeczną. To znaczy ci, którzy tworzą archiwa społeczne, którzy starają się zachować rzeczywistość, która ich otacza i możliwie najszerzej ją udokumentować dostępnymi dla siebie metodami. Dlatego nasza konferencja pokazuje te 3 elementy. Składa się z panelu historycznego, muzealniczego i tego najbardziej społecznego, czyli archiwistycznego. Tutaj ze szczególnym zwrotem w stronę archiwów społecznych. No i mamy nadzieję, że z jednej strony pokazanie, a z drugiej strony estetyczny wymiar, czyli wystawa, zachęci innych, żeby dostrzegali historię ukrytą w przedmiotach, no i relacje, które ją tworzą.
No właśnie, to ten fundament, by spojrzeć szerzej, by nie tylko w tym pędzie z telefonem przed twarzą, przed oczami gdzieś tam biec dalej, tylko żeby się zatrzymać i zobaczyć, jaką wartość ma to wszystko, co koło nas. Zresztą po to chyba też ludzie się zwracają, czy ku rękodziełu, czy ku takim... No właśnie, w sumie ku rękodziełu, ku tej pracy jakby rąk. Z jednej strony, żeby uwolnić się od tego pędu i skoncentrować tu i teraz na danej czynności. Ale z drugiej strony, no właśnie, te relacje, bo są takie kółka różnego rodzaju rękodzieła, żeby poznawać nowych ludzi, być razem. I żeby mieć ten efekt też pracy, bo ta nasza praca często nie ma efektu tu i teraz. Czasami nie widzimy, czy gubimy sens swojej pracy. No różnymi zajęciami ludzie się zajmują, tak? A tutaj mamy coś, co jest namacalne. Coś, co jakby widzimy, do czego dążymy i ten efekt jest no, niemalże na wyciągnięcie ręki.
Posuwa się do przodu.
Posuwa tak? się do przodu. Posuwa zależy, jak dużą koronkę robimy, tak?
Albo jak kolorowy haft chcemy zrobić.
Okay.
Tak. Albo czy nam się, czy chcemy coś na przykład odtworzyć, bo czasami to wymaga tak, nie wszystkie korsety da się używać po wielu latach, ale można stworzyć taki, który nawiązuje do pewnej tradycji. To oczywiście wtedy nie jest już bezpośrednio taki sam przedmiot, ale jest element nawiązujący, interpretacja dziedzictwa.
A koronka klockowa, która była tu wspomniana, no to jest dosyć wymagająca technika, wymaga też bardzo odpowiedniego sprzętu. Czy to istnieje, czy to się dzieje, czy to nadal powstaje?
Tak, jak najbardziej i powiedziałabym, że bardzo się rozwija. Na wystawie jest wiele prac koronczarskich. W Krakowie w ogóle intensywnie działa grupa, która zajmuje się podtrzymaniem tradycji krakowskiej koronki klockowej. Nie tylko dlatego, że jest to element wpisany na listę krajową. No, jak wszystkie tego rodzaju formy działalności, nie jest to bardzo liczna grupa, ale powiedziałabym żywa i bardzo świadoma tego, jaki przekaz ze sobą niesie, co jest jej depozytem i co chciałaby dać dalej.
I pani uczy, przekazuje.
Między innymi.
Swoje dzieci też pani uczy, pokazuje?
Moja córka potrafi wykonywać koronkę klockową. No, dzisiaj niespecjalnie ma na to czas i możliwości. Rękodzieło jest jej wielką potrzebą. Natomiast no, powiedziałabym, że w rodzinie mam wielu depozytariuszy, niekoniecznie tej formy. Mam też osobiście w domu szopkarza, więc no, jest to wyzwanie.
Dwie różne pasje.
Tak, dla mnie to jest fascynujące, ponieważ jak poznałam Justynę, to tak naprawdę zaczęłam poznawać koronki, ponieważ niestety nie odziedziczyłam tego genu po swoich przodkiniach, żeby móc takie rzeczy wykonywać samodzielnie. Ale wracając z kolei do projektów, ponieważ zajmuję się trochę tańcem, próbujemy cały czas połączyć taniec i koronki, tak? To jest okrągło. Tu jest okrągło i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie w przyszłości.
To ciekawe. Kolejne wyzwanie. No dobrze, to w takim razie trzymam kciuki. Proszę o informacje, jeżeli to się w końcu uda. Zapraszamy 20 lutego, już za dwa dni. Akurat o 13.50 będzie oprowadzanie po wystawie w Pałacu Krzysztofory. No a później można wziąć udział właśnie w tych spotkaniach, rozmowach, posłuchać czegoś ciekawego na temat tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Justyna Haberkowa, Agnieszka Wargowska-Dudek były naszymi gościniami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Pięknie dziękuję.
I polecamy naszym słuchaczom i słuchaczkom, żeby się zainteresować. Może ktoś zdecyduje się dołączyć do takiego koła i no właśnie uczyć się, jak tutaj te koronki klockowe tworzyć. A może ktoś zdecyduje się dziergać, czy sięgnąć po szydełko. Zapraszamy. Są osoby tutaj odpowiednie, które też tę wiedzę czy mogą przekazać, czy zaradzić tego typu pasją.
Tak, ja proponuję, żeby jeszcze nauczyć się dobrze tańczyć krakowiaka.
Tak. Czyli taniec. Wracamy do tego tańca. Taniec i dzierganie. No dobrze. Tak.
Tu Radio Kraków Kultura.